Witam wszystkich serdecznie. Jechaliśmy tu dzisiaj do Was i nasza Hanka trzyletnia zauważyła, że nie jedziemy do Palowic. I mówi, gdzie jedziemy? No, jedziemy do takiego zboru w Pszczynie. A do jakiego? Dużego czy małego? A ponieważ nie byliśmy nigdy u Was, to nie wiedzieliśmy, czy duży czy mały. I tak się zastanawialiśmy, jak jej powiedzieć, a ona mówi, a, do białego. Wiedziała, że nie do zielonego. Do białego. Tyle wiedziała. Przyłożę pozdrowienia od świętych z Palowic. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiają. Zawsze o Was dobrze myślą. A Wy w Pszczynie jesteście święci? Jesteście narodem świętym, wybranym. Co jakoś tak bez przekonania, no. Tak. Żeby ktoś nie pomylił na początku. Wiecie, ja nie jestem tu po to, żeby kogoś sprawdzać albo rozliczać. Jak to powiedział Elihu kiedyś do Joba, przechodząc do niego, bo ja tak samo z błota jestem ulepiony. Więc nie rozliczam nikogo, ale cieszę się, że Wy potraficie powiedzieć o sobie, że jesteście święci, bo to nie nasza zasługa, zasługa tylko Pana Jezusa Chrystusa. Ale Wy jesteście. Tak napisał Piotr. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, 9 wersecie pisze, ale Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. I naprawdę dostaliśmy to jako dar. Mogliśmy dzisiaj za to dziękować Bogu. Mogliśmy się modlić. Darmo z łaski. Żadna w tym nasza zasługa. Wielu z tych, którzy stoją na tym miejscu, ci, którzy stali tu, to wiedzą, o czym mówię. Wielu z tych z błota ulepionych ma taki problem, że jak się mają czymś podzielić, to mają pytanie w głowie, czy podzielić się tym, co wiem, czy może podzielić się tym, co przeżywam. Ktoś mi kiedyś powiedział, dziel się tym, co przeżywasz ze Słowem. Czyli te dwie rzeczy najlepiej do kupy połączyć razem. To, co przeżywasz, a jak cię Słowo koryguje. Wtedy nie będzie to moje, tylko przeżycie. Nie moje odczucie, bo dziś chrześcijaństwo idzie w taką stronę odczuć. Jak czujesz, powiedz to. Tak to Słowo może nas trochę korygować. Także chciałbym, żebyście dzisiaj popatrzyli na to Słowo, które mam na sercu, że to po pierwsze jest moje własne przeżycie. I to jest trochę, pewnie dlatego mieliśmy zacząć od tego, migdam. Migdam. Jak się robi migdam? Ten, rozumiem, że nie wiedziałem o tym, że to tak brzmi, to Tomek to dzisiaj mi uświadomił, że ten rylec nie jeden raz idzie, żebyśmy coś zapamiętali. On musi ryć. Dla mnie ten temat, którym chcę się z Wami dzielić, to jest takie rycie ciągle na nowo, żeby to było wyraźne i mocne. O czym my jesteśmy. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym. Ale ja bym się nie chciał skupiać tylko na nas, bo przecież jest niedziela i skupiamy się na Nim. Jest pierwszy dzień tygodnia. To kim jest On? Jeżeli my jesteśmy rodem królewskim, narodem świętym, ludem nabytym, to kim jest On? Wiecie, no w zasadzie to wyśpiewaliśmy już dzisiaj. Nie wiem, ktoś liczył pieśni o królu? Wszystkie? 3/4? Wy muzycy wiecie, ile tego było, nie? Dużo. Myśmy dziś śpiewali, że On jest królem. Skoro my jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem i my to dostaliśmy w darze, no to On musi być królem. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Są takie nalepki, ludzie mają na autach. I my często jadąc, my widząc tą nalepkę, No, ja takie mam, jak jadę, odczucia w głowie, myślę sobie, fajnie, że ktoś taką nalepkę nakleił, bo to ma sprowokować do myślenia tych z zewnątrz, nie? A ci wewnątrz, którzy jeżdżą z tą naklejką, jak często myślą, on jest królem, a my jesteśmy rodem królewskim. Uczniowie różnie na to pytanie odpowiadali. Kiedy w Ewangelii Jana, bo z niej chcemy dziś troszeczkę przeczytać, kiedy w pierwszym rozdziale spotykają Pana Jezusa, to różnie Go nazywają. To tylko wprowadzenie, a jak chcecie sobie zerknąć, znacie te fragmenty dobrze, to w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale mowa jest o tym, Jan go nazwał, Jan Chrzciciel, barankiem Bożym. No to baranek Boży, który gładzi grzech świata. Wcześniej powiedział o nim w wersecie 27 czy 17, nie jestem mu godzien rozwiązać rzemyka u sandałów, 27. Andrzej go nazwał nauczycielem, Mesjaszem. Filip go nazwał przepowiadanym w prawie. A Natanael powiedział o nim mistrz, syn Boga, król Izraela. Cały pierwszy rozdział Ewangelii Jana jest o tym, kim on jest. Począwszy od tego prologu niesamowitego, gdzie widzimy Pana Jezusa jako Słowo Boga, światło świata, dawcę życia, jednorodzonego Syna. I mówię o tym dlatego, że chciałbym, żebyśmy to mieli w pamięci. Z kim mamy do czynienia? Bo tak go przedstawia ewangelista Jan. W ogóle każda Ewangelia, jak dla mnie, to są utwory na wielką orkiestrę, pięknie poukładane. Od samego początku do końca. Nie ma przypadkowych słów, nie ma historii. I wiecie, to jest tak poukładane, żebyśmy doszli, żeby poprzednie fragmenty pracowały na jakieś przesłanie. Jeżeli dochodzimy do jakiegoś centralnego fragmentu, to warto jest zobaczyć, co było wcześniej. I dzisiaj moja prośba, żebyśmy zawsze mieli w głowie to, jak on się przedstawił, ten, który przyszedł, dawca życia, ten, o którym dziś śpiewaliśmy, że jest królem, jak go widzieli ludzie, bo w kontekście tego, co będziemy czytać, jest to ważne. Nie ma żadnej przypadkowości. Mamy to pamiętać w głowie, żeby to przesłanie, które jest później, wybrzmiało mocniej. Przeczytamy dzisiaj z Ewangelii Jana z 13 rozdziału. Ewangelia Jana, 13 rozdział, od pierwszego wiersza. Przeczytam na razie do wersetu 17. Czytam z tłumaczenia Biblii E i B, ale każde dobre, byle wierne. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli z Nim na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wydał, wszystko dał, daje jemu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać stopy uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty mi myjesz stopy. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię? Ty nie wiesz teraz, ale zrozumiesz potem. Rzecze mu Piotr, przenigdy nie będziesz umywał stóp moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus, kto jest wykąpany, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go ma wydać, dlatego rzekł, nie wszyscy czyści jesteście. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znowu usiadł, rzekł do nich, czy zrozumieliście, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem wam stopy i wy winniście sobie nawzajem umywać stopy. Albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Czy gdzieś tu ta woda jest? Jesteśmy przed Paschą. Pan Jezus ma być wydany zgodnie z tym, co o nim napisano w pismach. Mistrz, Syn Boga, Król Izraela, Nauczyciel, Mesjasz siedzi właśnie z tymi, których umiłował. To była najbliższa dwunastka. Uczniowie. Ale ważne też jest to, żebyśmy zauważyli, jaki był bezpośrednio taki kontekst tego, co się dzieje. Jeszcze niedawno uczniowie, przede wszystkim uczniowie, byli świadkiem siedmiu wielkich znaków. Ewangelista Jan mówi o tym, bardziej znaki niż cuda. Znaki, które miały wskazywać, kim on jest. Jan dał temu świadectwo. W 11 rozdziale mieliśmy wskrzeszenie Łazarza. Panie, już czwarty dzień, jak jest w grobie, już cuchnie. Niesamowity znak. Potem w 12 rozdziale Maria namaszcza Pana Jezusa drogim olejkiem nardowym, bo ona rozpoznała, kim on jest. I wreszcie w 12 rozdziale mamy wjazd króla do Jerozolimy. A jakże, był królem i wjechał do Jerozolimy. I teraz ten 13 rozdział, przed świętem Paschy, Jezus zasiada z 12 apostołów do wieczerzy. Siedli, zaczęli jeść i nagle dzieje się rzecz przedziwna. Pan wstaje. Musiała się chyba zrobić cisza, jak nauczyciel wstawał, no bo musi się dziać coś ważnego. Przerywał posiłek. Będzie coś ważnego. Może jakiś kolejny znak? Może kolejny cud? Może musimy się zbierać, może nauczyciel każe gdzieś iść. Mnie się wydaje, wiecie, że była niesamowita cisza wtedy. Czwarty wiersz mówi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać dokładnie stopy. Stopy uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. To się wszystko odbyło w ciszy. Jest cicho. I gdyby nie głos jednego człowieka, no to pewnie wszystko do końca odbyłoby się w kompletnej ciszy, bo Jan streszcza, że był taki jeden w gorącej wodzie kąpany. Piotr miał na imię, który musiał się wyrychlić i mówi, nie zgadzam się. Jak to ty możesz mi myć stopy? To jest ten sam Piotr, który potem napisał, my jesteśmy rodem królewskim, królewskim kapłaństwem, narodem wybranym. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, nalał wody do misy i począł umywać stopy uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież w tej kulturze umywanie stóp było raczej normalną rzeczą, szczególnie jak siadało się do jakichś ważnych posiłków. Abraham, jak pamiętacie, powiedział do aniołów, obmyjcie stopy swoje, zanim zasiedli. Lot powiedział do nich później, i obmyjcie nogi. I w tej kulturze to było powszechnie wiadome. Ale to konkretne obmywanie stóp no nie było normalne. Po pierwsze, nie odbyło się przed jedzeniem, a w trakcie. Czyżby uczniowie zapomnieli o czymś? W trakcie? Po drugie, chyba największym szokiem dla tej dwunastki, która tam siedziała, było to, kto to zrobił. To zrobił sam Pan Jezus. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał do misy i począł umywać stopy uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Od wersetu 6 do 11 mamy ten wątek Piotra, ale tym się dzisiaj nie chcemy zajmować. Chciałbym dziś zwrócić uwagę na jedną prostą rzecz, która taki migdam robi. Takim rylcem powinna się wyryć, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką nasz Pan Jezus nas chce nauczyć. 12 werset. Gdy umył nogi, przywdział szaty swoje i znowu usiadł, rzekł do nich. Jedne tłumaczenia mówią, czy wiecie, a dosłownie pisze, czy zrozumieliście, co ja wam uczyniłem? Czy naprawdę oni zrozumieli, co Pan Jezus uczynił? A czy myśmy zrozumieli, co Pan Jezus nam uczynił? To, co zrobił Pan Jezus, oczywiście ma o wiele szerszy wymiar, ale ja bym chciał zwrócić dziś na ten jeden. O ile jesteśmy Jego uczniami, to powinniśmy bardzo sobie to wziąć do serca. Czy Pan to zrobił dlatego, że oni mieli brudne nogi? Nie sądzę. Mogliby skończyć to jedzenie, przepraszam. Mogliby skończyć to jedzenie z tymi nogami tak, jak jedli. Jak już dzisiaj jesteśmy w takim kontekście rylca, to wiecie, co to jest matryca. Matrycę się robi, żeby potem odbijać. Nie raz, tylko żeby cyklicznie odbijać, odbijać i odbijać. I Pan zrobił w ten sposób matrycę. Matrycę. I powiedział do nich, tak róbcie. Czego dał przykład Pan Jezus? Cały ten rozdział zaczyna się od takiego przepięknego, jak dla mnie przepięknego, fragmentu, 13 rozdział, pierwszy werset zaczyna się, że Pan Jezus wiedział, że nadeszła Jego godzina odejścia. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Ten, który wjechał do Jerozolimy jako król namaszczony, słowo żywota przepowiadane przez Pisma, ten umył nogi uczniom. Wiecie, mnie ten obraz powala, bo ja widzę Pana Jezusa oczami wiary, jak On się przepasał. On, najwyższy, nikt Mu tego nie kazał, ale On się przepasał i obmył nogi swoim uczniom. I On pyta, czy wy rozumiecie, co ja wam zrobiłem? To jest Jego pytanie. I w ogóle nie czekając na odpowiedź, żebyśmy nie wymyślali swoich rzeczy, w 13 wersecie podaje odpowiedź. I mówi tak. Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem. I słusznie mówicie. Bo ja nim jestem. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam stopy i wy winniście sobie nawzajem umywać stopy. Albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Dałem wam przykład. Przykład czego? Prosto możemy powiedzieć, że to jest przykład miłości. No ale to takie, wiecie, górnolotne jest. Przykład miłości. Od czego zaczyna się miłość? To jest coś, co mnie prześladuje i ostatnio dotyka mocno. Miłość zaczyna się od pokory. Pan nie mówił do ludzi, Pan nie mówił do tłumów, chociaż wiele razy to robił, Pan nie mówił do faryzeuszów, Pan mówił do swoich bliskich uczniów. Tak jak my tu dziś siedzimy i mówimy, że Panie, znamy Ciebie, poznaliśmy Ciebie, my blisko z Tobą jesteśmy. Pan mówił do tych, którzy nazywali się Jego uczniami. Tak róbcie. Może wy nie macie w waszej społeczności, albo osobiście, albo w rodzinie takich problemów, jak mieli uczniowie. Może nie macie takich problemów, jak ja z błota ulepiony. Może wam się nie zdarza wybierać ludzi do okazywania miłości. Takich, którzy nam odpowiadają. Ludzi na moim poziomie chodzenia z Bogiem, na moim poziomie rozwoju duchowego z takimi mi się dobrze opowiada, takim mi się dobrze służy. Czasem tu chodzi o rozwój duchowy, czasem o poziom inteligencji, a nawet czasem o poziom finansowy. Takim mi się dobrze służy. Takim byśmy umyli nogi. Takim, którzy się z nami zgadzają. Może u was nie ma takiego problemu, żeby kochać tych, którzy nas kochają. Ale czasem niektórzy chrześcijanie mają z tym problem, że bliżej nam w tej starej naturze kochać tych, którzy nas kochają. Wiecie, w każdej Ewangelii jest ta sama lekcja, ona tylko jest inaczej opowiedziana. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, to już podaję tylko jako przykład, Pan Jezus wyraża się ostro, podając taką definicję w cudzysłowie grzesznika i mówi tak: jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. I trzeci raz Pan powiedział, tak jakbyśmy nie zrozumieli. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Trzy razy. To jest ta sama lekcja, tylko innymi słowy opowiedziana. Czemu mnie to ujęło? Bo widzę Pana Jezusa, który przepasał się i myje nogi tym swoim uczniom. Wiecie, to nie byli super ludzie, tak jak my już ich dziś widzimy, znając Ewangelię, znając Piotra. My jesteśmy jeszcze przed tym, co Piotr narobi, tak, i przed tym wszystkim. Oni nie byli ważni w środowisku, to byli zwykli, prości ludzie, ale oni wszyscy zaryzykowali pójście za Nim. Pamiętacie, co powiedział Filip na temat Pana Jezusa w 1 rozdziale? Biegł do Natanaela i w tych drzwiach mu mówi: znaleźliśmy tego, o którym pisali prorocy, Jezusa z Nazaretu? To chyba doktrynalnie był niepoprawny. Przecież Jezus nie miał być z Nazaretu. Miał być z miasta Dawidowego. To byli ludzie, którzy nie za dużo wiedzieli o Panu. Nawet jak mamy sytuację z Samarytanką, to wiesz, stali i nie wiedzieli, co mają powiedzieć. Nawet nie śmieli Pana zapytać. Co za lekcja? Ona mnie poraża. Pan Jezus wytyczył wzór. Ślad. Iść za Jezusem. Jak iść za takimi śladami? Ano tak, że skoro On jest królem, a my jesteśmy, to o tym dziś śpiewaliśmy, że On jest królem, a my jesteśmy rodem królewskim i wy się do tego przyznajecie, ja się do tego przyznaję, bo wiem, że to nie moja zasługa, ale mam to przypisane, to mam wstępować w Jego ślady. Jak zachowuje się ktoś, kto jest najwyższy? Mnie ta lekcja szczególnie dotyka, bo ona jest inna. To jest lekcja bez cudu. Tam się nic takiego nie wydarzyło. Nic ponadnaturalnego tam się nie wydarzyło. Kiedy Pan posyłał swoich uczniów pomiędzy ludzi i mówił, i mieli misję wykonać, to potem, jak pamiętacie, w Ewangelii streszczają taką sytuację, że przyszli już, nie wiem, mówią: no późno, Panie, musisz ich rozpuścić, bo tu nie ma Tesco, nie? Nie ma gdzie kupić. No nie mogą iść do domu głodni. A Pan Jezus do nich mówi jak? Wy ich nakarmcie. Nie? Tak jakby Pan chciał im pokazać, że ta siła i moc zależy od Niego. I to On rozdziela. No i był ewidentny cud, że oni mogli poznać, z kim mają do czynienia. A tu nie ma nic. Tu jest woda, prześcieradło i uklęknięcie przy kimś. To jest lekcja bez cudu, bo do nauczenia się pokory nie potrzeba żadnego cudu. Wiecie, tam powiem to po naszemu, żeby się nauczyć pokory, to nie trzeba cudów. To jest prosta rzecz i ona mi ciągle wybrzmiewa w głowie i Pan robi taki migdam, tak mnie ryje tym. A czego trzeba do tego, żeby się nauczyć pokory? Na tym przykładzie. Ciszy. braku słów. Żeby się nauczyć pokory, to po prostu trzeba ciszy. Bo pokora rodzi się, wzrasta i wydaje owoc w ciszy. To dlatego Zachariasz napisał ponad 500 lat wcześniej. Znacie to, Zachariasz 9:9. Raduj się wielce, córka syjońsko. Wykrzykuj, córko Jerozolimy, oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy i zbawiciel, cichy, niektórzy przekładów i pokorny, siedzący na ośle. I w takiej ciszy się to odbyło. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać stopy uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Czy Pan coś przy tym powiedział? Może sprawdźcie, może macie inne przekłady. Coś tam jest? Nic? Bo ja nie znalazłem, żeby Pan coś powiedział. Żeby być pokornym, nie trzeba cudu. Ale powiem to też z drugiej strony. Pokora robi cuda. To jest druga część medalu. Cuda robi w naszym życiu i w życiu dookoła. Ale zaczyna się od pokory. Żeby być dobrze zrozumianym, tu nie chodzi o to, że całe nasze życie ma polegać na ciszy, że przychodzimy do zboru i nic się nie odzywamy, bo czasem jest zupełnie odwrotnie. Czasem ten, który się nic nie odzywa i siedzi w ciszy, jest najbardziej butnym i dumnym człowiekiem. No bo co by da z tobą godą? Nie? No to jak to ma wyglądać? Jaka jest matryca tego? Człowiek, który jest pokorny. Werset 4. Wstał od wieczerzy. My też powinniśmy się bardzo często ruszyć w końcu ze swoich miejsc. Wstać od swoich pozycji w zborze, w rodzinie jako ojcowie, w pracy, wśród sąsiadów, w grupach domowych, gdziekolwiek zostaliśmy posłani. Powinniśmy wstać. Jedzenie to jest niesamowity czas, nie? Dużo rzeczy się odbywa w Biblii przy jedzeniu. To jest dobry czas. My mamy tą obietnicę, że zasiądziemy kiedyś z Panem przy stole. Ale to temat na osobne kazanie, bo tam też widzimy przepasanego. Ale w tym konkretnym przypadku wstać znaczy się ruszyć, kiedy nikt nie wstaje. Bo Pan wstał, oni zapomnieli. Wszystkim się dobrze jadło. I Pan w środku wstaje i przerywa. Ile rzeczy jest do zrobienia w naszych chrześcijańskich domach i my, ojcowie, mężowie, powinniśmy w końcu wstać. Ruszyć. To jest taki synonim do tego, no rusz się. Gdybyśmy ruszyli, to być może naprawdę pokazalibyśmy, że my kochamy te nasze żony, kochamy te nasze dzieci. Bo miłość to jest coś czynnego. Wyobraźcie sobie Boga, który siedząc w światłości niedostępnej mówi, patrząc na nas, kocham was. Przepraszam za obraz, ale tak to by miało wyglądać. Ale on posłał swojego syna, ba, on sam tu przyszedł, to był Bóg wcielony. Dlatego miłość jest zawsze czynna, ale ona się zaczyna od tego, że ktoś musi wstać. Ile to rzeczy do zrobienia jest w każdej społeczności. U was słyszę, że wy jesteście zajęci. Może wy tego problemu nie macie. Może wszystkie służby wewnątrz i na zewnątrz są zajęte. Żeby być bardziej jeszcze wyrazistym. Jeżeli zauważenie czegoś, co jest do zrobienia, co jest niekoniecznie chlubne, no bo umówmy się, mycie nóg nie było najfajniejszą pracą do zrobienia. Jeżeli zauważenie czegoś do zrobienia jest wyrazem pokory, to wyrazem czego jest siedzenie i nic nie robienie? Bo jak dla mnie dumy i wywyższenia, no ja nie, niech inny wstanie. Nie? Dlatego oni siedzą, 12 osób siedzi, im było dobrze. Po drugie, po pierwsze Pan wstał, co jest dużą lekcją. Po drugie, Pan złożył szaty. My też powinniśmy odłożyć na bok, przy tym jak wstajemy, nasze szaty wyższości, pozycji, lepszości, z powodu wieku, wiedzy, zamożności, kwalifikacji. Szata jest właśnie tego obrazem. Po prostu weź to odłóż. Weź tą marynarkę na bok, że jesteś tata. Moja żona kiedyś powiedziała mi niesamowitą prawdę, którą pamiętam i cenię ją za to bardzo. Jak rozmawiasz z dziećmi, to weź przycupnij do ich poziomu. Będzie ci się dobrze z nimi rozmawiało, a one nie poczują, nie będą musiały tak ciągle zadzierać tej głowy, bo im się tak źle z tobą rozmawia. To wymaga zdjęcia naszych marynarek. Szat, wiedzy, pozycji, czegokolwiek mamy. Największy człowiek, jeżeli tak w ogóle o Panu Jezusie mogę powiedzieć, największy człowiek zdjął swoje szaty i dał przykład wszystkim tym, którzy są na przodzie. A każdy z nas coś robi na przodzie. Czy w domu, czy w zborze, czy w pracy, gdziekolwiek jesteśmy. Wszyscy coś robimy z przodu. Dlaczego ten temat mnie tak dotyka i dlaczego jestem też z błota ulepiony, tak jak każdy z was? Bo ja też mam z tym problem. Też mi się zdarza poburkiwać i nie ściągać tych szat, na przykład na moje dzieci. Bo przecież ja jestem ojciec. A dobrze byłoby ściągnąć te szaty. Wiecie, bo można wstać w tych samych szatach. Pan Jezus mógł to zrobić, powiedzieć, wiecie, ja mam białe rękawy i rękawiczki, tak? Nie, to tak nie działało. Zdjął szaty, on je odłożył na bok. Po trzecie, Pan się przepasał prześcieradłem. Inne tłumaczenie mówią ręcznikiem. Przepasanie bioder było zewnętrznym znakiem, który wszyscy potrafimy rozpoznać, zresztą nawet dziś, którzy czytamy słowo, że jesteś gotowy do służby. Pamiętacie Eliasza? My mamy w głowie, na szkółkach się dzieciom takie pytanie zadaje, a jak był ubrany Eliasz? A jak był ubrany Jan? I dzieci to potrafią powiedzieć. Miał takie odzienie i pas. Nie? No to ten pas jest właśnie między innymi obrazem jestem gotowy do służenia innym. Tylko to jest widzialny znak. Wszyscy powinni nas po tym rozpoznawać, bo Jana po tym się rozpoznawało. Jak ktoś przyszedł na pustynię, to wiedział, że to Jan, bo nikt tak nie był ubrany. Dlatego niektórzy z nim rozpoznali tego Eliasza. Czy ludzie dookoła mnie wiedzą, że ja jestem gotowy do służby? Że mogą przyjść do mnie, a ja pomogę? Drugi przykład negatywny jest taki. Przypomniało mi się, jak czytałem ten fragment, jak Pan Jezus w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza, nie musicie tego otwierać, przypomnę wam tylko, mówi o taką przypowieść o człowieku. Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego w nocy i nie powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby? Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Jakbyście sobie zadali pytanie sami dla siebie, co mówią ludzie na mój temat? Przyszliby do mnie o 2 w nocy poprosić mnie o coś, czy nie bardzo? Albo czemu nikt do mnie nie przychodzi mnie prosić? Może my po prostu się nie przepasujemy w taki sposób, żeby ludzie wiedzieli, na niego mogę liczyć, do niego pójdę. Dopiero teraz umył nogi i wytarł. Umył stopy prześcieradłem, umył stopy uczniom i wytarł prześcieradłem. A to wymagało klęknięcia, zamoczenia rąk, dotykania trudnych, powiem już to bardziej duchowo, trudnych rzeczy. To są proste obrazy, wiecie, dlaczego one były proste, dlaczego Biblia jest taka ponadczasowa? Bo każdy na przestrzeni 2000 lat może ją łatwo zrozumieć. Niezależnie od poziomu inteligencji, tego gdzie jest, to była tak prosta czynność, że każdy potrafił ją zrozumieć. Schylić się, uniżyć się do brata i nie bać się tego, że będziesz się musiał czuć, liczyć z tym, no, że to nie będzie komfortowe. Wiecie, uniżanie się po tym, jak upadliśmy i odziedziczyliśmy po Adamie i Ewie naszą naturę, no to my raczej dążymy do pychy. Do tego, żeby się wywyższać. Uniżanie się nie jest w naszej ziemskiej naturze. To nasz, raczej ta pycha nas ciągnie. Dlatego cały czas Nowy Testament pisze w liście do Filipian na przykład, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To jest jak ten rylec do migdamu. Wyprzedzajcie siebie w okazywaniu szacunku. Przecież to jest wbrew mojej starej naturze. Schylić się, uniżyć się. Ręce mokre. A wiecie, jakie było to prześcieradło? Brudne. A Pan był nim przepasany. Mokre, lekko brudne od brudu nóg. Naprawdę przy tym możesz czuć się dyskomfortowo. I nie zawsze będzie miło i fajnie. Uniżanie się musi się z tym liczyć. Musisz się z tym liczyć. I to wszystko odbyło się w ciszy. Bez gadania. Chociaż na pewno podejrzewam, że Pan mógłby narzekać. Czy ja muszę to za was robić? Nie mogliście tak wstać? Ja, mistrz, ja tu słowo mam do wygłoszenia. Nie słyszeliście tego w domu, nie? Czy ja dzisiaj muszę pozmywać? A ty, czemu ty tego nie zrobiłeś? A i to są takie rzeczy z dnia codziennego. To nie jest tylko taka duchowość odległa. My to na co dzień mamy. Narzekanie zawsze było wyrazem tego, że ja nie. Niech on zrobi. A Pan wstał i zrobił, co należało. Mam do was trudne pytanie. Kogo się trudniej kocha? Czy ludzi ze świata, czy ludzi ze zboru? Ludzi ze świata, którzy nie znają Boga, to my się cieszymy, nie? Jak coś tam nam napsioczą jeszcze. Ale tak służyć w zborze... Wiecie, są tacy ludzie w zborze, którzy tak po ludzku, powiem, na mnie siedzą. Trochę się możemy różnić. Nie chodzi mi o takie podstawowe rzeczy, ale czasem mamy inne rozumienie słowa, czasem ktoś nam zalazł za skórę, tak po ludzku. Coś tam... Słyszy się czasem w zborze, bo ona się ze mną nie przywitała, nie? I już tam, wiecie, się zaczyna. Nie? Takie ludzkie rzeczy. I Pan mówi, no obmywaj im nogi, służ im. Nie czekaj na to, aż oni przyjdą do ciebie, tylko służ mu. A jeszcze trudniejszy przypadek. A może macie między sobą takich, którzy już z wami nie są? Którzy byli, a poszli z tego zboru. Bo się pokłócili o rzeczy ważniejsze. To tym też służyć? Czy tych mamy odstawić na bok? To, że Pan Jezus umył nogi uczniom, to ja rozumiem. To jeszcze byłbym w stanie zrozumieć. To, że umył nogi Piotrowi, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo Pan Jezus wiedział, że Piotr się zaprze, a potem, a jak się nawrócisz, to utwierdzaj braci. Że wstanie na nogi, przerobi to, przekuje to i pójdzie. Ale wiecie, kto tam jeszcze był? Tam był jeszcze Judasz. Judaszowi? To już trochę przesada. Może macie takich braci, którzy was najzwyczajniej na świecie zdradzili. Bo Judasz zdradził. Może się tak mocno poróżniliście, oni już wam nie są przychylni. A Pan Jezus mówi w 18 wersecie, nie czytaliśmy go, ale go przeczytam. Mówi, ten, który spożywa chleb mój, podniósł na mnie swoją piętę. Pan wiedział, kto go wyda. Dwa razy to Pan w 35 wersetach zaznaczył. Ale Pan Jezus pokazuje, jak się kocha do końca. Zmierzając powoli też do końca. Nie chodzi mi dzisiaj o długość tego słowa. Nawet nie spytałam, ile ma to być. Ale ten rylec ryje to w mojej głowie ciągle. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. My jesteśmy po to, aby rozgłaszać te cnoty. To jaką cnotę widzicie? My zostaliśmy zapisani do tej rodziny królewskiej. Wpisano nas na listę. Pan Jezus nas wpisał. My tam się sami nie zapisaliśmy. Nie należało się nam. To On był, jest i będzie królem na wieki wieków. Ale On pokazał wzorzec nam, którzy mówimy, że jesteśmy z rodu królewskiego. 34 werset tego samego rozdziału, 13:34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście i wy się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ja zawsze myślałem, że tu jest napisane, po tym was wszyscy poznają, że głośno będziecie śpiewać w niedzielę. Nie jest. Po tym was wszyscy poznają, ile będziecie znać słowa. Nie jest. Po tym was wszyscy poznają, że się wzajemnie miłujecie. Nowe przykazanie daję wam. Czy to było nowe? Chyba nie. Nie wiem, czy wertowaliście, bo mnie to słowo nowe zachęciło. Jak to nowe? Przecież Tora o tym mówiła wyraźnie. Trzeci rozdział, trzecia Mojżeszowa, 19-18. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz kochał swojego bliźniego jak siebie samego. To wiele razy jest powtórzone. Na tym się opiera między innymi całe prawo i prorocy. Na miłowaniu Boga i na miłowaniu bliźniego. To co było nowością? Nowe przykazanie daję wam. Nowa była jakość. Tak jak ja was umiłowałem. Przykazanie było to samo. Czyli jak? Podsumowując. No trzeba ruszać z miejsca. To po pierwsze, Pan wstał. Trzeba w końcu popatrzeć na wprost, do tyłu, na lewo i na prawo i zainteresować się, gdzie jest potrzeba. To od nas zależy. Po drugie, trzeba odłożyć na bok te oznaki naszej wyższości. Niektórzy z nas wiedzą więcej, niektórzy mniej. Niektórzy mają zaszczytniejsze służby, niektórzy mniej zaszczytne. I mógłbym wymieniać, ale Pan dał przykład, żeby wszystko, co jest wyższe... Józef miał taką szatę, pamiętacie? Z tymi długimi rękawami, nie? I bracia go przez to nie za bardzo lubili, nie? Miał podgórkę z nimi, bo to była szata, która pokazywała wyższość. Pan Jezus to odłożył na bok i mówi, to jest wzorzec, to jest matryca, tak róbcie, odłóżcie waszą wyższość, chociaż nawet wam przysługuje. Po trzecie, bądźcie gotowi do działania. Chociażby to miało was kosztować. Po czwarte, możecie się przy tym ubrudzić. To niekoniecznie zawsze muszę być miłe. No i to, co mnie poraża, nie zrażajcie się, jak nie będziecie docenieni. Judasz tego nie docenił. Ale my nie jesteśmy rozliczani z tego, żeby służyć innym, bo robimy to za coś. Tylko, bo on to widzi i chciałby, żebyśmy chodzili w jego buty. Umiłował swoich aż do końca. Wczoraj dzwonił do mnie Tomek, tak już prawie podsumowując, i mówi, czy pamiętasz o tym, że dzisiaj macie nas odwiedzić? Ale wiesz, nie ma u nas pamiątki w tą niedzielę. Nie ma łamania chleba i wina. Wiecie, może my dzisiaj nie mamy tej pamiątki. Nie łamiemy chleba i nie pijemy z kielicha. Ale każde spotkanie dzieci Bożych, to jest pamiątka o Nim. My rozpamiętujemy dziś w niedzielę Jego charakter. My się uczymy od Niego. To jest pamiątka i wspominanie. Nie chodzi o to przecież w tym fragmencie, żebyśmy teraz wzięli miskę i teraz każdemu z was, ja albo Tomek, albo ktokolwiek tu umyje nogi. I my wykonaliśmy to, co Pan powiedział. Upodabnianie się do Pana Jezusa, do Jego sposobu myślenia, to wyrabianie sobie Jego charakteru, to jest trwałą pamiątką. To o to chodzi w chrześcijaństwie. Nie chodzi o to, żebyśmy połamali chleb, nie zrozumcie mnie źle. To jest piękna rzecz, móc łamać chleb i pić z kielicha. I mi tego brakuje co niedzielę, gdzie tego nie ma, no to mówię, no Panie, szkoda. Ale nie chodzi o samo mechaniczne odtwarzanie tego. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali o Nim, co On dla nas zrobił. Takiej pamiątki by Pan chciał. Migdam. Migdam. Już zupełnie na koniec. To nie wymaga komentarza. Przeczytam dwa kawałki tekstu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi. I stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Filipian 2 rozdział. I to wielkie wyzwanie, bracia i siostry, które wraca jak bumerang, ciągle do mnie wraca. Wiecie, co to jest bumerang? Jak się go rzuci, to w bajkach to tak czasem wygląda, że idziesz sobie, a on cię potem strzeli w głowę, nie? Bo to wraca. To mnie to strzeliło w tym tygodniu. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Naśladowcami Boga. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i samego siebie wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Migdam. Wyrycie. Charakter Chrystusa. Kochać zaczyna się od pokory, czego i sobie, i wam życzę. Amen.